Dom wydawniczy Rebis prezentuje Frank Herbert, Duna. Przełożył Marek Marszał. Ludziom, których trudy wynoszą ponad ideę w królestwo tworzywa rzeczywistości, ekologom krain bezwodnych, obojętnie gdzie i kiedy działają, niniejszy przyczynek futurologiczny w pokorze i z podziwem dla ich pracy poświęcam. Księga pierwsza. Duna. Początek to czas dla podjęcia najsubtelniejszych działań, by wszystko znajdowało się na swoim miejscu. Wie o tym każda siostra Bene Gesserit. Rozpoczynając studia nad życiem Muad'Diba, postaraj się więc najpierw osadzić go w czasie. Urodził się w 57 roku padyszacha imperatora Shaddama IV, a szczególnie postaraj się osadzić Muad'Diba w miejscu na Arrakis. Niechaj nie zwiedzie cię to, że urodził się na Kaladanie i tam przeżył pierwsze 15 lat. Arrakis, planeta zwana Duną, pozostanie jego miejscem po wsze czasy. Z księgi o Muad'Dibie, pióra księżnej Irulany. W tygodniu poprzedzającym ich wyjazd na Arrakis, gdy ledwie już mogli wytrzymać szaleństwo całej tej końcowej bieganiny, z wizytą do matki Pola przybyła pewna stara kobieta. Była ciepła noc i zamek Kaladan, starożytna sterta kamienia od 26 pokoleń służąca za dom rodowi Atrydów, tonął w aurze wystygłej łaźni, jaka spowijała go na zmianę pogody. Kobietę wprowadzono bocznym wejściem przez sklepiony korytarz wiodący obok sypialni Pola, pozwalając jej zajrzeć na chwilę do leżącego w łóżku chłopca. W świetle dryfowej lampy przyciemnionej i spuszczonej nad podłogę rozbudzony chłopiec zobaczył w drzwiach masywną postać kobiety stojącej o krok przed jego matką. Postać wiedźmowatej zjawy. Włosy jak potargana pajęczyna kryły jej rysy w ciemności. Oczy migotały jak klejnoty.
Czy nie jest za mały na swój wiek, Jessica? Spytała.
Jej głos skrzypiał i brzęczał niczym rozstrojona baliseta. Jak wiadomo, Atrydzi późno zaczynają rosnąć, wasza wielebność. Odparła delikatnym kontraltem matka Pola.
Tak mówią, tak mówią,
zaskrzypiała stara.
Jednak ma już 15 lat.
Tak, wasza wielebność.
Nie śpi i słucha nas, powiedziała kobieta. Mały, chytry gałgan,
zachichotała.
Ale tron wymaga chytrości. I jeśli on rzeczywiście jest Kwisatz Haderach.
Pośród cieni wokół łóżka Pol mrużył oczy. Wydawało mu się, że dwa błyszczące ptasie paciorki, źrenice staruchy, obserwując go, rozszerzają się i świecą.
Śpi dobrze, mały chytrusku,
powiedziała stara.
Musisz zebrać wszystkie siły na jutrzejsze spotkanie z Gomdżabbar.
I wypchnąwszy jego matkę, zniknęła za drzwiami, zamykając je solidnym trzaśnięciem. Pol leżał, zachodząc w głowę, co to takiego Gomdżabbar. W całym zamieszaniu przeprowadzki stara kobieta była największym dziwem, jaki oglądał. Wasza wielebność? I to, że do matki mówiła Jessica, jak do zwykłej służebnej dziewki, a nie do tej, którą była, damy Bene Gesserit, książęcej konkubiny i matki książęcego syna. Może ten Gomdżabbar to coś z Arrakis, o czym powinienem wiedzieć, zanim tam pojedziemy? Zastanawiał się. Przesylabizował dziwne słowa. Gomdżabbar. Kwisacz Haderach. Ileż jeszcze musi się nauczyć? Arrakis tak bardzo różniła się od Kaladanu, że aż kręciło mu się w głowie od nawału nowych faktów. Arrakis? Duna. Pustynna planeta. Tufir Hawat, mistrz asasynów ojca, wyjaśnił mu to. Ich śmiertelny wróg, Harkonnenowie, dostali planetę w pseudolenno i siedzieli na niej przez 80 lat na mocy układu z kompanią Khoam, pozyskując geriatryczną przyprawę, melanż. Teraz Harkonnenowie opuszczali Arrakis, oddaną w całkowite lenno rodowi Atrydów. Było to bezsprzeczne zwycięstwo księcia Leto. Jednakże, mówił Hawat, z tego powodu zagraża im śmiertelne niebezpieczeństwo. Ponieważ książę Leto cieszy się popularnością wśród wysokich rodów Lansradu. Popularny człowiek wzbudza zawiść potężnych, powiedział Hawat. Arrakis, Duna, pustynna planeta. Zapadł w sen, który przeniósł go do arrakańskiej jaskini. Dookoła, w mdłym świetle lumisfer, snuł się tłum milczących postaci. Było tam uroczyście, jak w katedrze, a on wsłuchiwał się w cichy szmer spadających kropli wody. Kap, kap, kap. Nawet śniąc, Paul wiedział, że gdy się obudzi, będzie wszystko pamiętał. Nigdy nie zapominał snów będących przepowiedniami. Sen rozwiał się. Na wpół rozbudzony, świadom ciepła własnego łóżka, Paul rozmyślał i rozmyślał. Ten świat zamku Kaladan, bez zabaw, bez rówieśników. Może i nie warto żegnać go z żalem? Jego nauczyciel, doktor Yubi, napomknął, że na Arrakis nie przestrzegano zbyt rygorystycznie klasowego fanfreluche. Na planecie znaleźli schronienie ludzie pustyni, nie uznający nad sobą kaidów ani baszarów, ludzie lotne piaski zwani fremenami, pomijani we wszystkich rejestrach cenzusu imperialnego. Arrakis, Duna, pustynna planeta. Odczuwając niepokój, Paul zdecydował się na jedno z ćwiczeń koncentracyjno-relaksacyjnych, jakich nauczyła go matka. Trzy pośpieszne oddechy wyzwoliły reakcję. Porwał go swobodny strumień świadomości. Teraz świadoma koncentracja. Zwiększyć przepustowość aorty. Uniknąć mechanizmu podświadomej dekoncentracji. Być świadomym świadomie. Wzbogacona krew płynie wartko do przeciążonych obszarów ciała. Sam instynkt nie wystarczy do pokonania progów pożywienia, bezpieczeństwa, wolności. Świadomość zwierzęcia nie wykracza poza daną chwilę, ani nie sięga idei, że jego ofiary mogą wyginąć, Zwierzę niszczy, nie tworzy. Jego popędy trzymają się progu doznań zmysłowych i unikają percepcji. Człowiek potrzebuje siatki percepcyjnej, przez którą patrzy na swój wszechświat. Kierowana wolą świadoma koncentracja, oto co tworzy ową siatkę. Przepływ impulsów nerwowych i krwi daje ciału integralność zgodną z najgłębszą świadomością potrzeb komórki. Wszystkie rzeczokomórko istoty są nietrwałe. Trzeba osiągnąć trwałość obiegu świadomości. Jeszcze raz, jeszcze raz, jeszcze przewijała się ta lekcja w swobodnym strumieniu świadomości pola. Wyczuwszy przez zamknięte powieki, że żółte promienie świtu dotknęły parapetu, otworzył oczy i zapatrzony w znajomy ornament światłocieni na suficie sypialni, przysłuchiwał się podjętej na nowo krzątaninie i hałasom w zamku. Uchyliły się drzwi od korytarza i zajrzała matka. Czarna wstążka przytrzymywała jej miedziano-brązowe włosy otaczające owalną twarz. Niewzruszone zielone oczy patrzyły z powagą. Nie śpisz, powiedziała. Wyspałeś się? Tak. Obserwując jej wysoką postać, kiedy wybierała mu ubranie z szafy, zauważył oznaki napięcia w ramionach. Ktoś inny by to przeoczył, ale ona wyćwiczyła go w metodzie Bene Gesserit, w najdrobniejszych niuansach postrzegania. Odwróciła się do niego, trzymając półurzędową marynarkę, tę z czerwonym jastrzębiem atrydów nad kieszenią na piersi. Pośpiesz się, ponagliła go. Matka wielebna czeka. Śniła mi się kiedyś, powiedział Paul. Kto to jest? Była moją nauczycielką w szkole Bene Gesserit. Obecnie jest prawdomówczynią imperatora i zawahała się. Paul, musisz jej opowiedzieć swoje sny. Opowiem. Czy to dzięki niej mamy Arrakis? Nie mamy Arrakis. Strzepnęła pyłek ze spodni i powiesiła je obok marynarki na wieszaku przy łóżku. I nie każ czekać na siebie, matce wielebnej. Paul usiadł i rękoma objął kolana. Co to jest Gomdżabbar? Po raz wtóry dzięki naukom matki zauważył jej właściwie niedostrzegalne wahanie, nieposłuszeństwo nerwów, które odczytał jako strach. Jessica podeszła do okna, odsunęła zasłony i zapatrzyła się na szczyt Siubi za nadrzecznymi sadami. Dowiesz się? Już wkrótce. Zdumiał go lęk w jej głosie. Matka wielebna oczekuje cię w moim saloniku, powiedziała Jessica, nie odwracając się. Pośpiesz się, proszę. Matka wielebna Gaius Helena Mohiam siedziała na wyściełanym krześle, obserwując zbliżającą się matkę z synem. Okna z jej prawej i lewej strony wychodziły na południowe zakole rzeki i zielone pola uprawne włości atrydów, lecz matki wielebnej nie interesowały krajobrazy. Tego ranka odczuwała swoje lata. I było to coś więcej niż tylko drobna dokuczliwość. Winiła za to podróż i kontakty z tą obmierzłą gildią kosmiczną z jej sekretami. Ale czekające ją tutaj zadanie wymagało osobistego zaangażowania Bene Gesserit jasnowidzącej. Nawet prawdomówczyni padyszacha imperatora nie mogła się uchylić od odpowiedzialności, kiedy wzywały obowiązki. Piekło by pochłonęło tę diablicę Jessica, pomyślała. Gdybyż urodziła nam córkę, jak miała nakazane. Jessica zatrzymała się 3 kroki przed krzesłem i lekko dygnęła, ledwie muskając rąbek sukni lewą dłonią. Paul wykonał oszczędny ukłon, którego nauczył się od swego instruktora tańca na wypadek, gdy nie jest się pewnym pozycji drugiej osoby. Subtelności powitania chłopca nie uszły uwagi matki wielebnej.
Jest ostrożny, Jessica, powiedziała.
Palce Jessiki dotknęły ramienia Paula, a potem zacisnęły się na nim. Przez moment czuł w nich pulsowanie strachu. Opanowała się w mgnieniu oka. Tak go nauczono, matko wielebna.
Czego ona się boi?
Nie mógł zrozumieć Paul. Stara kobieta zmierzyła go krótkim, taksującym spojrzeniem. Owal twarzy
Jessiki, ale kości masywne. Włosy to krucza czerń księcia, za to brwi po dziadku ze strony matki, którego imienia nie wolno wspominać. O, jak również ten cienki, dumny nos. Kształt zielonych, hardo spoglądających oczu, jak u starego księcia, nieżyjącego dziadka ze strony ojca. Tak. Był kiedyś mężczyzna doceniający potęgę brawury. Nawet w śmierci, pomyślała matka wielebna. Nauka to jedno, powiedziała, a pierwiastek pierwotny drugie. Zobaczymy.
Starcze oczy spojrzały twardo na kobietę.
Zostaw nas samych. Zalecam ci medytację.
Jessica zdjęła dłoń z ramienia Paula. Wasza wielebność, ja,
Jessica, wiesz, że to musi się stać.
Paul, zaintrygowany, podniósł oczy na matkę. Tak. Oczywiście, powiedziała, prostując się. Z kolei chłopiec popatrzył na matkę wielebną. Uprzejmość i wyraźny strach matki przed tą staruchą nakazywały ostrożność. Gniewał go jednak lęk, który wyczuwał w matce. Paul, Jessica odetchnęła głęboko. Próba, do której za chwilę przystąpisz, jest dla mnie ważna. Próba? Spojrzał na nią. Pamiętaj, że jesteś synem księcia, powiedziała. Odwróciła się gwałtownie i wymaszerowała z pokoju wielkimi krokami z suchym szelestem sukni. Drzwi zatrzasnęły się za nią.